przepraszam, tylko jeszcze zanim...
Może pan.
Dosłownie sekundkę. Jest jeden istotny element. Otóż a propos jeszcze relacji z Rosją. My nie możemy obniżyć naszej pozycji na Zachodzie do takiego poziomu, w którym nasze interesy nie będą uwzględniane. I musimy grać o nasze interesy. Więc jeżeli na przykład Niemcy dzisiaj, czy to dyplomacja, czy eksperci, praktycznie nie zaczynają rozmowy od wspominania o Nord Streamie, to dla mnie to jest bardzo prosty sygnał. Otóż kiedy oni chcieli budować, a my chcieliśmy, żeby oni nie budowali Nord Streamu, to oni nie chcieli rozmawiać o Nord Streamie. Jeżeli teraz każdą rozmowę zaczynają od Nord Streamu, to znaczy, że Nord Stream jest już dawno, jeśli nie spisany na straty, mówimy Nord Stream 2 oczywiście, tylko bardzo wątpliwy. Jest wątpliwy z kilku powodów. Z powodu sankcji amerykańskich, z powodu duńskiego sprzeciwu, z powodu, który oznacza konieczność wytyczenia nowej trasy, wszystkich zgód ekologicznych, etc., z powodów ekonomicznych. Co zrobili niektórzy polscy eksperci i to, że tak powiem, ci rządowi? Ano mianowicie zaczęli rozmawiać na temat potencjalnego zniesienia sankcji w stosunku do Rosji w zamian za rezygnację z Nord Streamu. No to przepraszam, to znaczy, że bardzo obniżyliśmy naszą cenę, więc chodzi o to, żebyśmy zbyt wcześnie nie skwitowali dealu, którego jeszcze nie ma, dlatego że na razie niczego żeśmy nie skwitowali, ale już żeśmy wysłali sygnał, że bardzo niewiele trzeba Polakom dać, żeby Polacy się ucieszyli. Niektórzy mieli nawet pomysły, żeby wymienić zniesienie sankcji w stosunku do Rosji za wrak samolotu.
Pojawiły się takie informacje.
Owszem, no i przepraszam bardzo, i to robili ludzie naprawdę poważni. To znaczy, w mojej opinii niepoważni, ale w każdym razie pełniący poważne funkcje. A odpowiadając na pańskie pytanie, no ja przepraszam, ale Viktor Orban też jest konserwatywny, a się w takiej sytuacji, jak my z artykułem 7 nie znalazł, tak?
Więcej. Może dlatego, że jednak Węgry są mniejsze, mają mniejsze znaczenie.
Nie, dlatego że Viktor Orban nie wysłał panu Timmermansowi listu, który był obraźliwy w treści, w formie i nie sprowadzał się do czegoś, co potocznie można by skwitować stwierdzeniem: panie Timmermans, pan się goni, bo tak się nie uprawia dyplomacji, tak? I Viktor Orban to wie. I polska prawica też powinna to wiedzieć, skoro miał być Budapeszt w Warszawie, skoro tyle jest tych konsultacji. No najwyraźniej, żeśmy się konsultowali, tylko nic żeśmy nie zrozumieli. Więc to jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że no, wie pan, ja jestem takim człowiekiem umiarkowanym w poglądach. Myślę, że jestem takim centrystą w pewnych względach.
Zaraz powiemy nawet symetrystą.
Nawet symetrystą, ale nie, wie pan co, ja strasznie nie lubię wrażenia symetrysta. Symetryzm został wymyślony przez tygodnik Polityka i jest to manipulacja tygodnika Polityka, który wszystkich tych, którzy pamiętali o państwie z dykty Platformy Obywatelskiej, chciał zagonić do obozu antypisowskiego. W związku z tym teraz już wszyscy mamy udawać, że tego wszystkiego, co było złe, nie było, dlatego że jest ten straszny PiS. Otóż ja nie jestem symetrystą.
No dobra, to jest pan centrystą. I co dalej?
Nie, ja jestem takim facetem, który stara się obiektywnie oceniać rzeczywistość. Można grać, można mieć lepszy PR, można czasami gdzieś ustąpić, można wreszcie próbować jednak rozmawiać, dlatego że przecież była znaczna część tak zwanych wielkomiejskich elit, która też widziała potrzebę zmian. Oczywiście z jednej strony mamy do czynienia z taką, prawda, jawną histerią. No ja ostatnio na przykład byłem wstrząśnięty, kiedy pojawił się pomysł zwolnienia współpracowników służb, czyli również, prawda, wywiadu na przykład i kontrwywiadu, z tego, że no bo jak taki współpracownik dostaje pieniądze, to tego się podatek odciąga, zryczałtowany. No i uznano, że to jest bez sensu. No oczywiście, że to jest bez sensu, to zostają dodatkowe ślady, gdzieś te nazwiska są, prawda, spisywane, chociaż urzędy skarbowe tego nie dostają, ale im mniej jest tych śladów, tym lepiej. I nagle się okazało, że jest histeria w Polsce. No to znaczy, że to są, prawda, kapusie pisowscy. No przepraszam bardzo, jeżeli się potępia współpracę z wywiadem i kontrwywiadem, bo rządzi PiS, no to rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś paranoją. Ale z drugiej strony ja słyszę polityków PiSu, którzy mówią, że No myśmy niepodległość odzyskali, jak PiS doszedł do władzy i to jest, przepraszam, równie głupie. W związku z tym my będziemy przegrani zawsze na zewnątrz, jeżeli nie zdołamy osiągnąć jakiegokolwiek minimalnego kompromisu wewnątrz. I oczywiście tutaj słuchacz bardziej propisowski powie, no tak, ale jakżeż można z tymi facetami, o których sam nawet ten facet, co jest w tym radiu, to mówi, że oni, prawda, uznają, że Polska to się skończyła, bo PiS rządzi. No tak, ale jest jeszcze ta druga strona medalu, że PiS też zachowuje się tak, jakby, nie wiem, miał 99% poparcia, a nie 40% poparcia.
No dobrze, ale każdy w miarę obiektywny obserwator polityki wewnętrznej stwierdzi, że ostatnie zmiany są próbą jakiegoś takiego przygotowania do spokojniejszego dyskursu.
Oby tak było.
Czy to się może przełożyć na politykę zagraniczną?
Nie wiem, tak zupełnie uczciwie. Dlatego, że są pewne wskazówki, które wydają się mówić, że tak, bo jest to bardziej technokratyczny rząd, ale ten technokratyczny rząd jest nadal rządem bynajmniej nie technokratycznej, ale mocno zideologizowanej partii rządzącej.
No ale to w demokracji nie jest chyba nic złego. No.
Okej, okay, no to może zróbmy tak. Może zajmijmy się, wie pan...
Gdzie jest ten strasznie ideologiczny element w panu pośle Błaszczaku? No funkcjonariusz partyjny, no można go lubić albo nie, ale czy on się tak znowu różni od urzędników na Zachodzie?
To może inaczej. Może na przykład, wie pan... Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu tutaj obok Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, prawicowych dziennikarzy z ambasadorem Niemiec. No i nasi dziennikarze pokazywali kserokopię dwóch okładek i pokazywali panu ambasadorowi, jakżeż nas Niemcy obrażają. A ja siedziałem tak akurat po tej stronie stołu, jakby, gdzie widziałem pana ambasadora tak jakby trochę lepiej. I jemu jeden młody dyplomata wyciągnął kserokopię naszych okładek. Tych naszych było nie dwie, a paręnaście. Angela Merkel w mundurze Wehrmachtu albo SS, nie wiem, chyba Wehrmachtu. Angela Merkel łamiąca szlaban graniczny, etc., etc., etc. Może wybierzmy konflikty, w które warto wchodzić i w które nie warto wchodzić. Bo ja na przykład uważam, że warto wchodzić w politykę klimatyczną, bo ona rzeczywiście, jeżeli by została przyjęta w skrajnej formie, no to, przepraszam za potoczność, zarżnie naszą gospodarkę. Ale prawdę powiedziawszy, już w spór o gender, to ja bym może nie wchodził. Ja uważam, że siłą Polski jest pewna homogeniczność, czyli ja entuzjastą przyjmowania uchodźców nie jestem, ale też w dyplomacji nigdy nie można pokazywać, przepraszam, gestu Kozakiewicza. No to może warto przyjąć, nie wiem, 2000 uchodźców i starannie każdego zaopatrzyć jeszcze, że tak powiem, w smartfona z wytoczoną trasą do Berlina. Przecież wiadomo, że uciekną. No przepraszam bardzo, Polacy stąd uciekają, do Londynu, do Irlandii na zmywak. To ja już widzę tego Syryjczyka, który o niczym innym nie marzy, tylko żeby trafić do Polski, a nie do Niemiec, prawda? Gdzie ma, że tak powiem, swoich pobratymców, gdzie ma świetny socjal i każda praca jest lepiej płatna niż wszystko, co on w Polsce uzyska. No już wiadomo, że stąd nawieją. No to może zacząć po prostu kombinować, dlatego że mówienie no pasaran, no przepraszam, ale no nie jest metodą, tak? I oczywiście, ja nie chcę powiedzieć...
Tak, ale jest dosyć trudna rezygnacja z tego, kiedy wygrało się wybory pod hasłem my w przeciwieństwie do tamtych nikogo nie wpuścimy.
I tu pan redaktor dotknął zupełnie kluczowej kwestii, mianowicie czy my rozmawiamy o polityce zagranicznej, czy rozmawiamy o polityce krajowej, no bo jeżeli chodzi o to, że gramy na najbardziej, przepraszam za wrażenie, tępą część elektoratu, która nie zrozumie, że tak powiem, że tak naprawdę tutaj idzie gra i że to nie jest tak, że za moment, że tak powiem, zamkną kościoły, zamienią jak komuniści na magazyny, a później przerobią na meczet.
Nie kpimy z ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje w różnych miastach zachodu Europy, bo młode pokolenie tam jeździ, z ich obaw i mówiąc, że to jest najbardziej tępa część elektoratu. To jest na przykład część młodego pokolenia, które jeździ na zachód, a już nie ma takiej fascynacji, że to jest złota ziemia obiecana, tylko po prostu chodzi po niemieckich, angielskich miastach i potrafi patrzeć na nie krytycznie.
Okej, okay, a ja, panie redaktorze, ostatnio sobie z żoną jechałem do teatru tam na Pradze. I tam są takie domy, które, bo ja mam takie wrażenie, że kiedyś tam Ząbkowska Kioska to było takie, jak ja byłem dzieckiem, takie rejony, które należało unikać.
Nie, no teraz to już jest artystyczna awangarda.
Tak, ale jest ta dalsza Praga, która już nie jest żadną awangardą, tylko wygląda już trochę kiepsko. I takie było jakieś podwórko, gdzie dzieciaki się bawiły. Jakiś taki był tam polonez na cegłach stał i jakiś dwóch pijanych facetów. I ja mówię do mojej żony, Boże, zobacz na te dzieciaki. Przecież to już widać, że nie mają nadmiernej przyszłości. Wie pan co, nie przesadzajmy z tym takim...
Nie, chodzi mi tylko o to, że obawy pewne, które istnieją, one są obiektywne i to jakby...
Nie podzielam opinii, że one są obiektywne. Owszem, mają Niemcy problem, czy Francuzi, ale ja bym chciał, żeby Polska była tak upadłym państwem, jak są Niemcy. No nie można, przepraszam bardzo, to jest jakaś schizofrenia prawicowa, że z jednej strony mówi się, że Niemcy są państwem nieomalże na granicy upadku. Tam jest w ogóle jakiś dramat, hordy islamistów biegają w momencie.
Nikt tego tu nie powiedział.
Pan nie, ale ja mówię o tym, co ten elektorat uwierzył i co część polityków prawicy mówi. Ja wiem, że pan jest dalece zbyt inteligentny, dlatego jest pan dziennikarzem, a nie politykiem.
Tego nie wiemy, natomiast
ale rzeczywiście, proszę państwa, to wszystkim słuchaczom Antoni Opaliński jest jednym z najlepszych
proszę zostawić
dziennikarzy.
Antoniego Opalińskiego w spokoju. Chodzi mi o to, że proszę, nie jest tak, że Zachód popełnił jednak, już nie popadając w paranoję, oczywiście Niemcy nie są państwem upadłym, są państwem potężnym, natomiast czy nie jest tak, że Zachód w kwestii imigracji popełnił pewne błędy?
Pewne błędy popełnił, ale z drugiej strony jest to element w ogóle większej gry, tak? No, była większa gra o architekturę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. I to jest odprysk tej sprawy. Przyczyną, ale jeśli pan pozwoli, ja tylko jeszcze skończę jeden wątek. Proszę, nie można bardzo równocześnie mówić, że Angela Merkel jest wszechmocna i wszystko nam narzuca i że Niemcy są upadłe, bo oni albo są upadli, albo wszystkim rządzą, bo jedno i drugie nie jest możliwe, tak? Więc to, że tak powiem, to jest ta schizofrenia, o której mówiłem, bo w efekcie jej nie nazwałem. Dlaczego mamy falę, przepraszam, migrantów i uchodźców, bo to są jakby... Ja rozróżniam. Też nie mówmy, że to są wyłącznie migranci, bo też są uchodźcy, aczkolwiek uchodźcy to pewnie bardziej przez Turcję niż przez Libię, dlatego że uchodźca z Syrii nie będzie przez Egipt. Egipt jest państwem policyjnym i on nie tamtędy będzie uciekał, prawda? Natomiast dlaczego to się stało? No dlatego, że NATO, nasi sojusznicy z NATO, zatopili libijską marynarkę wojenną i obalili Muammara Kaddafiego. Muammar Kaddafi fajnym człowiekiem nie był.
Tak, ale blokował.
Ale blokował bardzo skutecznie tą migrację. No ale to trzeba widzieć w pewnym szerszym kontekście, prawda? Gry o surowce, gry o w ogóle architekturę jakby całego tego regionu. No i teraz pytanie, czy my... Powiem pan, co ja tak sobie myślę, że... Bo moglibyśmy teraz rozmawiać na temat tej architektury i tak dalej, tylko co to obchodzi Polaka, który mieszka sobie w jakiejś miejscowości i myśli sobie tak, jak przyjadą, to będzie mniej bezpiecznie, no bo jest takie ryzyko, owszem, no ja nie mówię, że go nie ma. No oprócz tego, jak będzie więcej ludzi gotowych podjąć pracę za mniejsze pieniądze, chociaż ja akurat uważam, że nie będzie, bo stąd wyjadą, no to te pensje nie będą rosły, a taki Polak chce, żeby mu te pensje rosły i ja to rozumiem, ja byłem bezrobotny przez rok, ja wiem, co to jest być biednym. No, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie scenariusz, w którym na Ukrainie dochodzi do jakiejś wojny na dużo większą skalę i mamy falę uchodźców stamtąd. I my mówimy do Niemców, Hiszpanów i wszystkich innych, i Włochów, no pomóżcie nam, bo to straszna masa ludzi, nas to bardzo dużo kosztuje. Oni mówią, nie, wiecie co, nasza chata z kraja. Bo jak myśmy mieli falę uchodźców, to wyście nam powiedzieli, że ani jednego nie przyjmiecie, nic was to nie obchodzi. No, będą mieli prawo tak powiedzieć, jeżeli my tak im mówimy w tej sprawie. Oczywiście...
Zakłada pan, że w polityce międzynarodowej istnieje coś takiego jak wdzięczność.
Nie zakładam. Natomiast zakładam, że istnieje coś takiego jak PR. I oczywiście ja jestem jak najdalszy od mówienia, że, czy od twierdzenia, że mają nam prawo mówić o solidarności europejskiej państwa, które były przeciwne wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Państwa, które budowały sobie Nord Stream, mówię o tym Nord Stream 1, który był wyrazem całkowitego braku solidarności, a nie solidarności. Tak, to wszystko jest prawda. To wszystko jest prawda, no ale, ale koniec końców to nam bardziej zależy na tej solidarności niż im po prostu. No tak jest, w związku z tym no przynajmniej nie dawajmy pretekstów. No.
To będzie chyba puenta naszej niedokończonej, mam nadzieję, że jeszcze będziemy ją kontynuować, rozmowę o polityce zagranicznej. Chyba już niestety musimy kończyć, ale ostatnie pytanie będzie dotyczyć spraw wschodnich i wrócimy znów do pana ulubionej Białorusi. Tutaj na temat Białorusi w tym studiu toczyła się nieraz bardzo mocna dyskusja, kiedy tam padła kwestia finansowania przez państwo polskiej telewizji Bielsat. Była tutaj Agnieszka Romaszewska, która mówiła, że te wszystkie pomysły na dogadanie się z Łukaszenką to są mrzonki, że on jest tak naprawdę na krótkim pasku Moskwy i że raczej należy tam budować społeczeństwo obywatelskie, bo tak to po prostu będzie, że on przyjmie polskiego polityka, pouśmiecha się, poklepiemy się po plecach, a i tak żadnych realnych skutków to nie będzie, bo być nie może, bo on jest właśnie pod moskiewskim koszem. Jak pan by tutaj odpowiedział na tego typu interpretacje?
No, ja powiem w ten sposób. Ja w sensie dalekosiężnym oczywiście trzeba próbować budować takie społeczeństwo obywatelskie,
no, ale jest... tak budujemy je od 20 lat.
No właśnie, no i tak średnio nam wychodzi. Natomiast jest jedna banalna rzecz, mianowicie albo Aleksander Łukaszenka ma pole manewru i wówczas nie wpada całkowicie w objęcia Moskwy, albo my robimy wszystko, żeby takiego pola manewru nie miał i wówczas on wpada, bo alternatywą w stosunku do tego, co jest dzisiaj, nie jest pójście na zachód, tylko pójście na wschód. Taka jest alternatywa. I trzeba ją przyjąć do wiadomości. Po drugie, jest czym innym budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a czym innym jest wzywanie do obalenia Aleksandra Łukaszenki wiosną, kiedy były protesty na Białorusi, w których uczestniczyło według różnych ocen od 5 do 6 tysięcy ludzi, czyli niezbyt dużo, śmiem twierdzić, jak na 10-milionowy naród. Bielsat wzywał, taki był tytuł w Bielsacie, żeby nie być gołosłownym, para skazać Łukaszenko chwatit. Chyba, tak nie pamiętam dokładnie tytułu. Zacząłem po białorusku, skończyłem po rosyjsku. Czyli mówiąc krótko, wzywał do obalenia. No to bardzo przepraszam, ale to jest trochę co innego niż budowanie społeczeństwa obywatelskiego. My robimy, ja bym powiedział w ten sposób, dostatecznie dużo, przez lata robiliśmy, dostatecznie dużo, żeby przekonać Aleksandra Łukaszenkę, że chcemy go obalić, a niedostatecznie dużo, żeby go obalić. Czyli dostatecznie dużo, żeby go przekonać, że z nami nie należy rozmawiać, ale dostatecznie dużo, a niedostatecznie dużo, żeby cokolwiek tam się zmieniło. Jest taka święta zasada w polityce, że nie kopie się ludzi po kostkach. Jeżeli już, to należy kogoś kopnąć tak, że tak powiem, na linii łączącej nogi z tułowiem, dokładnie po środku, w wypadku mężczyzn, bo wtedy zaboli. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić. I jeszcze jest jeden element, mianowicie ja rozumiem, że polska prawica czuje obrzydzenie do dogadywania się z komunistami i Okrągłego Stołu, chociaż jej liderzy przy tym Okrągłym Stole, tak dodajmy, byli. I w ogóle trzeba było zrobić opcję zero, zrobić rewolucję, najfajniej to Czałszewsku, prawda, bo go rozstrzelano pod ścianą, prawda, i to było super, bo to było takie oczyszczające, taka krew spłynęła, no, prawda,
jego,
nawet jest jeden...
Jego współpracownicy rozstrzelali, więc no, to tak by the way. Jakby Kiszczak rozstrzelał Jaruzelskiego.
No właśnie, prawda, więc tak swoją drogą ta tęsknota jest też dość zabawna. No tylko bardzo przepraszam, ale proszę mi pokazać jeden kraj w tym regionie Europy, gdzie zmiana była w takim scenariuszu, że oto lud powstał i obalił, a nie było tak, że się od góry dogadano. Bo to jest znowu tęsknota za tym, a równocześnie cały czas się mówi, bo tak naprawdę to już Soros w 86-87 roku z Jaruzelskim rozmawiał. No więc albo się przyjmuje do wiadomości, że coś było, To jest jakieś pomieszanie, prawda, tego, czego byśmy tak gdzieś chcieli, prawda. Mamy nawet poetę, pana Rymkiewicza, który, prawda, ma jakieś takie, snuje wizje, że najwyraźniej to by Szubienicę postawił, bo wtedy Polska byłaby inna, wie pan, ci ludzie w tych spółkach Skarbu Państwa.
Proszę mu nie przechodzić od polityki bieżącej do poetów, bo pan się zajmuje Gazeta Wyborcza. Poetą zostawmy poezję.
Nie, no to niechżeż poeci piszą poezję, a nie zajmują się polityką. No, skoro pan Rymkiewicz się zajmuje polityką, to ja się mogę do tego odnosić, bo na poezji się nie znam. Ale na polityce to w miarę całkiem nieźle.
Polecam prozę, książkę o Samuelu Zborowskim jest bluźniercza, ale cudowna.
No i wracając do tego scenariusza takiej nomenklaturowej zmiany, bo przecież Aleksander Łukaszenka już dzisiaj nie jest najmłodszym dżentelmenem, chociaż wydaje się być w dobrym zdrowiu i w dobrej formie. No to jest banalne pytanie, kogo my znamy z tej nomenklatury? A no nikogo, bo ona jest obrzydliwa. Oni są niefajni, brzydcy. Oni są tacy fe i w ogóle my nie będziemy z nimi rozmawiać. Ja tak, wie pan, oczyma duszy widzę tego takiego Niemca, wie pan, który się dogadał z tą nomenklaturą u nas, prawda, w 89 i kupił jakąś tam fabrykę za 1/10 jej rynkowej wartości, który dzisiaj sobie siedzi na emeryturze i myśli sobie, Bożeż ty mój, to było niemoralne, ja kupiłem to za 10% wartości i chodzi na mszę i przeprasza. No, nie, serio? Ktoś w to wierzy? Nie, cieszy się, bo zrobił dużo kasy. No to dlaczego my nie możemy tego zrobić? Znaczy ja mam jeden przepis na polską politykę wschodnią. Wynająć kilku emerytowanych oficerów CIA i spytać ich, jak walczyli z komuną. Tylko problem polega na tym, że ich przepis będzie dokładnie inny od wszystkiego, co my robimy od 25 lat.
Problem jest też taki, że aczkolwiek recepta jest dobra, ale obawiam się, że coś takiego jak emerytowani oficerowie służb tak do końca nie istnieje.
No pewnie nie, ale pewnie jakiś trzeba, no to przynajmniej ci z CIA byliby tacy koszerni, prawda, politycznie.
No nie wiem. 11:24, program wschodni niestety musi się kończyć, chociaż dyskutuje nam się coraz ciekawiej.
Z Antonim Opalińskim zawsze.
Witold Jurasz był gościem programu wschodniego Radia Wnet. Było ogłoszenie o koncercie rosyjskich romansów, który dzisiaj jest, notabene jeszcze raz przypomnę, Centrum Muzyki Nowy Świat, Róg Świętokrzyski o godzinie 19:00. To my sobie posłuchamy, jak Bernard Ładysz śpiewa Wertyńskiego Był bal. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wielki bal, milion świec, tysiąc par, bal przez noc, bal po świt, byłaś ty, jedyny ty. Wals, wielki wals, zabrał nas w ciemną dal, w dal nas niósł lotem ćmi, byłaś ty, jedynie ty. Wino, dziewczyno, wino dla świat ma świat, wino ocalał walc. Ta chwila to wieczność, życie to sen, już nigdy nie spotkam cię. To wino, dziewczyno, wino dla świat ma świat, wino ocalał walc. Ta chwila to wieczność, życie to sen, już bal, bal jak śmierć, bal jak żal, kończył się tamten świat, dla tańczących cień już pan. Wśród nich ona on, czują to, widzą to, w oczach nich, co się tu zy, albo może wina bliz. We'll be right back.